Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa wszystkich serdecznie w piątek, wyjątkowo w piątek. Wiemy, że jest weekend, że pewnie część z Państwa pojechała na weekend. Tym niemniej witamy wszystkich serdecznie tych z Państwa, którzy nas oglądają teraz i będą oglądali w przyszłości. A z nami jest oczywiście, tutaj jest Jerzy Marek Nowakowski.
Piotr Szczepański.
A z nami jest Krystian Połomski, który pracuje w Fundacji Wspomagania Wsi, ale poprosiliśmy go o udział, bo był obserwatorem wyborów na Węgrzech. Tak? I wykorzystamy to. Także mimo też nie był zapowiedziany, Krystian jest z nami. Krystian pracuje też w Fundacji Wspomagania Wsi. Myślę, że bardzo chyba zachęcisz Państwa widzów, żeby jak mogą, żeby zostali obserwatorami. No bo to jest kawałek ciekawej pracy, prawda? Ale to o tym potem.
Opowiem. Można być obserwatorem i w Polsce, i za granicą. To jest kawał przygody.
Dobrze. W każdym razie, Marku, wszystko co mówimy, my mówimy
we własnym imieniu,
nie w imieniu instytucji, które... I proszę Państwa, ja zacznę od krótkich komunikatów, jeżeli pozwoli zrobić tak. Otóż, chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło dzisiaj w Sejmie. A dzisiaj w Sejmie uchwalono ustawę o czipowaniu psów i kotów i wprowadzeniu takiego systemu, który nazywa się KROPiK, czyli Krajowy Rejestr Psów i Kotów. I proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na to, że Polska jest ostatnim krajem w Unii Europejskiej, który ten przepis i te zasady wprowadziło. Bardzo długo, bo to chyba przed nami, już nie pamiętam, chyba 5 lat trwało między nami a ostatnim krajem, więc, bo to jest posłowie, wychodzą, wielka euforia i tak dalej. W tej ustawie są błędy, ale o czym dzisiaj nie będziemy o tym mówić, a będziemy mówili o Węgrzech. No to powiem, na Węgrzech od 6 lat obowiązuje zupełny zakaz trzymania psów na łańcuchach. Oprócz tego, że jest obowiązkowe chipowanie psów i jeżeli się ma kojec, jeśli trzymać psa w kojcu, to pies nie może być tam zamknięty w tym kojcu na stałe, znaczy musi wychodzić, a kojce muszą mieć się od 10, 15, 20 metrów kwadratowych. Takie są przepisy na Węgrzech, ale w wielu innych krajach...
Ale to tylko dlatego, że Węgry są same psem łańcuchowym Putina i dlatego już więcej psów łańcuchowych nie potrzebują.
Ale słuchaj, to już chyba przeszłość jest, tak?
No jeszcze...
No tak, jeszcze rząd trwa, no bo... Dobrze, to Marku, teraz książkę chciałem
tak, się
no powiedzieć.
Bo myśmy obiecywali, że będziemy starali się co tydzień namawiać Państwa do jakiejś lektury, no więc ponieważ jest weekend, ponieważ mamy aż za dużo poważnych spraw na głowie, to chciałem Państwa namówić do lektury poważnej książki, ale książki zupełnie obok, czy prawie zupełnie obok naszych debat, mianowicie książkę Pawła Dobrowolskiego, Kolekcja ambasadora, brytyjskie wspólnoty smaku w połowie XVIII wieku. Sam autor, Paweł Dobrowolski, jest też byłym ambasadorem, byłym rzecznikiem prasowym profesora Geremka jako ministra spraw zagranicznych, a oprócz tego wybitnym znawcą kultury i historii brytyjskiej. I to jest opowieść o powstawaniu kolekcji ambasadora Luka Schauba na podstawie XVIII-wiecznych katalogów aukcyjnych, kto i co kupował i dlaczego kupował takie dzieła sztuki, a nie inne, jak powstała moda na pewien szczególny, no u nas się czasami mówi o brytyjskim stylu, prawda, tak. Czy o angielskim stylu. Jak to powstawało? Książka z dużą ilością przypisów, więc niektórzy się będą krzywić, ale, no, ale właśnie dająca taki oddech od bieżącej polityki, a jednocześnie opowiadająca o czymś, co jest w gruncie rzeczy fundamentem tej polityki, czyli pewnej specyfice kulturowo-cywilizacyjnej kraju, no, kluczowego, największego imperium XIX wieku, niewątpliwie. Także, bardzo namawiam Państwa do lektury.
O długich tradycjach też dyplomacji, tak?
No tak, tak, tak. Ale właśnie to nie jest o dyplomacji, to jest o estetyce, kulturze i formowaniu się tej wyższej warstwy społeczeństwa brytyjskiego.
Dobrze. Słuchaj,
a teraz już do prozy życia, czyli tak, do wyborów węgierskich.
Bardzo, przepraszamy bardzo.
A mówiłeś o chipach, no więc ja 9 lat temu, znaczy 8, mojego kota w Armenii oczywiście zaczipowano natychmiast. Kot ma legalny paszport, chipa jest całkiem rozpoznawalny na terenie nie tylko Unii Europejskiej, a nawet wszystkich krajów, które te chipy odczytują.
Żeby tak było, no to trzeba zarejestrować psy w bazie Safe Animal, która jest... europejska.
No, ale mój kot jest legalnym imigrantem na granicy Unii Europejskiej, był zarejestrowany, więc jest legalnym zwierzęciem całkowicie.
Ale to jest też ciekawostka, bo Polska chce stworzyć własną bazę danych, i która przez jakiś czas, nie wiem jak, nie będzie połączona
z bo nie będzie nam Niemiec podglądał naszego psa.
A, no tak. Może
nie mówiąc o kocie, kota już w ogóle.
Kota już w ogóle, jasne. Dobrze. Jak się czułeś, Marku, przechodząc do Węgier? Jak ogłoszono wyniki wyborów?
Jak się czułem? Jak idiota. A to dlaczego? Dlatego, że jak popatrzymy na wyniki wyborów węgierskich, to są one niemal 1:1 wynikami wyborów w Polsce. TISA dostała tyle głosów, ile dostała koalicja 15 października. Orban dostał nawet ciut więcej głosów niż dostało Prawo i Sprawiedliwość i ta partia narodowa dostała nieco mniej głosów z kolei niż Konfederacja. Tylko na Węgrzech to się przełożyło na większość konstytucyjną, a u nas nie przełożyło się nawet na większość, która pozwala przynajmniej rozmawiać o odrzuceniu weta prezydenckiego. Tak. Więc system węgierski wymyślony przez Viktora Orbana jest systemem, który daje ogromną premię partii zwycięskiej i na pewno będzie pan o tym mówił, ale no, widać jak konstruowanie ordynacji wyborczej dla siebie czy pod konkretną partię, pod konkretną sytuację, taką jaka była 4 lata temu na Węgrzech, powoduje, że nagle to ostrze obraca się w zupełnie odwrotnym kierunku. To jest jedna rzecz, a rzecz druga, jak się poczułem, poczułem się trochę smutny z jednego powodu. Otóż ja miałem okazję nieźle poznać Viktora Orbana i jego ówczesnych współpracowników, większość wyrzucił z tej ekipy, która była w końcówce lat 90.
Kiedy był liberałem.
Wtedy, kiedy był liberałem, ale ze smutkiem właśnie, bo ówczesny Viktor Orban to była w gruncie rzeczy osoba będąca taką... nadzieją właśnie tego środowiska centrowo-liberalnego. Wydawało się, że to jest ten polityk, który potrafi łączyć nowoczesną wizję gospodarczą z takim europejskim podejściem do rzeczywistości. Ale to był Viktor Orban po stypendium Sorosza, Viktor Orban będący uczniem i prawie przyjacielem przecież profesora Tadeusza Pełczyńskiego, wybitnego polskiego uczonego i twórcę w ogóle szkoły elit pewnej. Także i tak dalej, i tak dalej. No można tu długo mówić, więc ta ewolucja Orbana i ewolucja Węgier w ogóle w stronę państwa oligarchicznego, bo chyba to jest klucz, ale będziemy o tym zapewne jeszcze mówić, jest dla mnie dosyć smutną refleksją po prostu. Jak widzę tego nieszczęsnego Petera Szijjártó, porównuję go do Gezi Jeszenskiego czy do Józefa Mortoniego, no, poprzednich ministrów spraw zagranicznych, no to po prostu chcę się płakać nad tym, jak łatwo przywództwo polityczne ulega degradacji. Ale jak mówię, no, mamy żywego świadka z wydarzeń na Węgrzech, więc nie będę zagadywał.
Oddajemy ci głos. To powiedz, Krystianie, pojechałeś jako
obserwator.
Pan Piotr Jasser od razu tu słusznie skomentował, że wieloletnia władza rzeczywiście deprawuje.
Tak, Tak, dlatego,
coś w tym jest.
Tak, no ale nas nie zdeprawowało nic. Cztery lata, jak się z Państwem spotykamy, nas nie zdeprawowało. Tak.
Bo nie mamy władzy. My jesteśmy sługami naszych widzów.
No tak,
mam nadzieję.
No tak, i Rzeczpospolitych pewna rzeczy. Znaczy obywatelami, wolnymi obywatelami Rzeczpospolitej i sługami państwa. Witamy jeszcze raz wszystkich serdecznie. To Krystian. No,
szczerze mówiąc, to trudno tą rozmowę zacząć, bo tutaj pojawiły się już te bardzo ciekawe wątki samego Wiktora, związane z Wiktorem Orbanem, z tym, że on z chłopaka kopiącego w piłkę, działającego w niezależnych takich związkach studenckich i tak dalej, dla którego wzorem też była Solidarność i to, jak tutaj w Polsce różne rzeczy się udziały, no to jak z takiego wolnościowca przeszedł długą drogę do tego, co mieliśmy teraz, tak? I ja tam byłem jako obserwator na Węgrzech tych wyborów. Warto powiedzieć, że tak, ponad 8 milionów Węgrów jest uprawnionych do głosowania. To jest, Węgrzy głosują też masowo. Idzie tam, teraz to była rekordowa frekwencja, bo sięgająca 80%, no to takiej frekwencji nie wiem, czy kiedykolwiek dożyję i doczekam w Polsce.
No ostatnio była niewiele mniejsza.
Tak, tak, ale to 80% to znaczy, że tylko osoby bardzo chore no nie poszły, aczkolwiek też Węgrzy mają w swoim systemie taką możliwość, że jak jesteś chory, nie możesz i tak dalej, to do 12 zadzwoń do nas, do naszego lokalu, to przyjdziemy i będziesz mógł zagłosować, bo mają to mobilne głosowanie. No to tak tytułem wstępu. No i też tytułem wstępu warto dodać, że oni tam wybierają 199 posłów i to jest parlament jednoizbowy. I z tego mają taki system mieszany, czyli jak 106 wybieramy w tych okręgach jednomandatowych i tam wygrywamy większością. I teraz tak trzeba powiedzieć, że w niedzielę no to ta nowa partia, TISA, wygrała w 90 kilku miejscach, czyli to jest ogromne zwycięstwo.
90 kilku procentach?
Na te 106. 93, o ile pamiętam, było dla TISA.
Tak, a druga to jest lista krajowa. I tam oddając na Węgrzech głos, oddajemy na listę tą...
Na osobę i na listę partyjną.
I też jak jesteśmy z mniejszości zarejestrowanej, możemy oddać na mniejszościową.
Przepraszam, panie Krzysztofie, to się zwracam do naszego administratora, zginęły nam komentarze. Dobra, mów dalej, przepraszam.
No i myślę, że to są... No to jest taki system, który z założenia miał tak równoważyć te głosy i że ten, który wygrywa, on wygrywa w zasadzie bardziej. Tak, że jak dostaję 50% głosów, to tak jakbym zdobył w sumie 70 parę procent miejsc, 76. To była ta zmiana, którą wprowadził rząd Viktora Orbana w 2010 roku.
I tam głosy z okręgów jednomandatowych są dodawane jeszcze do głosów na liście partyjnej krajowej.
Mogę to jeszcze wyjaśnić, ale myślę, że tutaj się widzowie już w tym pogubią. W każdym razie no to jest taki to są jakieś tam powiedzmy ramy tego systemu. Natomiast będąc w samym tym Budapeszcie na kilka dni przed wyborami, to myślę, że ja nie miałem takiego poczucia, że tam dokona się ta zmiana. Tam Węgrzy byli naprawdę bardzo tacy spokojni, powściągliwi i tacy i nie okazujący takiego entuzjazmu, hura, optymizmu. Miałem takie właśnie poczucie, że bardzo siebie pilnowali, żeby się nie ucieszyć z tej zmiany i żeby też nie pokazywać ostentacyjnie swoich tych preferencji
po wyborach
było tak jak w jakimś normalnym normalnej demokracji,
byłeś
odblokowane.
W Budapeszcie byłeś też w innych miejscach,
tak? I w Budapeszcie Budapeszt to jest trochę coś innego niż te pozostałe miejsca, w których byłem. No w Budapeszcie to jest, to obserwowałem otwarcie tych lokali wyborczych. Tam lokale otwieramy o godzinie 6, zamykamy, uwaga, o 19. To jest duża zmiana w stosunku do tego, co w Polsce. Nie siedzimy do 21. Ale no i o tej 6, no przed tym lokalem ustawiła się kolejka. To już sobie pomyślałem, no kolejka osób, no już o 6, no to... I równo o 6 wbiegł pierwszy głosujący. On wbiegł, to nie było tak, że on sobie przeszedł. No on chciał być tym pierwszym, który wrzuci tą pierwszą kartę kontrolną do tych urn. No ja tam później kolejne osoby. No tak przyszło naprawdę i o tej 6 już widać było, że to poruszenie jest duże. No skoro ustawia się o 6 kolejka, no to później może być tylko lepiej. I tak przez cały dzień, jak te wybory obserwowałem, no to tam ludzie wchodzili, wychodzili, wchodzili, wychodzili i to w zasadzie to zrobiło tę wysoką frekwencję. Z Budapesztu pojechałem obserwować te wybory do mniejszych ośrodków i tam tak samo, tak jak mówię, to wszystko odbywało się tak krok po kroku, zgodnie z procedurami. Tam nie obserwowałem też żadnych nieprawidłowości. To też jest bardzo ważne. Ten system wyborczy na Węgrzech działa. Kierowniczkami tych komisji wyborczych są kobiety i to one tutaj decydują.
No bo zwykle są to dyrektorki szkół.
Dyrektorki szkół, pryncypałki, wpuszczające. Teraz ty wchodzisz, teraz ty. To no porządek taki duży tam jest zachowany. Też urny zaplombowane, karty przygotowane, no i po prostu to i cała komisja ze sobą też współpracująca. I to było. No i to było takie, no to były takie zgrane zespoły ludzi, którzy wiedzą, jak te wybory przeprowadzić. Ale żeby powiedzieć też o jednej takiej ważnej rzeczy, te różnice pomiędzy Budapesztem a całą, a jakby no, okolicą czy obszarami wiejskimi, no one są bardzo duże. I miałem też takie wrażenie, że te niektóre miejsca są bardzo małe, bardzo skromne, bardzo takie też trochę, można by powiedzieć, no mające swoje najlepsze lata już za sobą. I to, no i tak widać było, że to jest takie skromne, dobrze przeprowadzone, ale że to jakby w Polsce mamy inne standardy już. No to chyba znaczy, chcę to powiedzieć. Chcę powiedzieć przez to, że mamy większe miejsca, większe hale, większe sale do tego, żeby przeprowadzać wybory i do tego, żeby zachować też na przykład...
No bo jesteśmy więksi, ale pozwolę sobie na jedną uwagę, bo to, co pan mówi, jest niesłychanie ważne. Komisje współpracowały ze sobą, że była dobra atmosfera i tak dalej. Niezwykle ujęło to, że Viktor Orban natychmiast po tym, jak się zorientował, nawet nie jak się dowiedział, jak się zorientował, jaki jest wynik wyborów, pogratulował Peterowi Madziarowi sukcesu, tak? To no, więc w porównaniu z polskimi standardami, gdzie tych gratulacji, jak wiadomo, się z definicji nie składa, gdzie się twierdzi, że wybory były oszukane, to na Węgrzech, gdzie była obawa, że te wybory nie będą uczciwie przeprowadzone, odbyło się to w sposób niesłychanie elegancki, cywilizowany. Tu muszę powiedzieć, że być może było biedniej, ale było kulturalniej.
Tak, tak, pod tym względem też bardziej na luzie, tak. W Polsce jesteśmy mocno, bo ja też obserwowałem wybory w Polsce, to też to odnoszę. W Polsce jesteśmy bardziej przejęci dniem wyborów, a tam jest, tak jednak to było spokojniej, bardziej na luzie. No ja chyba przez to chcę powiedzieć to, o czym mówiłem, że te budynki takie skromne, no że gdzieś te Węgry się też tak gospodarczo zatrzymały, że to nie było tego boomu, który my mieliśmy w Polsce, budując różne hale i tak dalej. No to jest, to tak trochę widać było, aczkolwiek te wioski, miejscowości fajnie też takie no, pod względem krajobrazowo-przestrzennym dobrze zaprojektowane i tak dalej, bo też akurat z racji tego, czym się zajmuję w fundacji, no to jest dla mnie też ważne.
Wjeżdżasz na Słowację i nagle znajdujesz się w ogóle innej układzie architektonicznym wsi, które są zwarte w ogóle, warto na to zwrócić uwagę, to masz, tak,
To są takie jakieś, że tam nie było fałszerstw wyborczych w dniu głosowania, to chcę powiedzieć, że ja takich, albo powinienem to powiedzieć nieco skromniej, ja takich nie zaobserwowałem, bo to jest bardzo ważne, ale zaobserwowałem taką współpracę, dobrą współpracę w tych komisjach i też takie dzielenie się pracą, tam te wszystkie materiały są dostarczane wcześniej, ale też nie ma takiego dużego napięcia związanego z tym, ile tych kart dostaliśmy i czy tam są właściwe pieczątki, bo te pieczątki przystawiamy na miejscu i to wszystko szykujemy w trakcie dnia głosowania.
A jak wyglądała, jeżeli mogę zapytać, jak wyglądała nazwijmy to agitacja wyborcza w dniu wyborów, bo pamiętajmy, że na Węgrzech nie ma ciszy wyborczej, więc można agitować właściwie do końca.
Ale trzeba mieć tam, nie, 300 metrów od lokalu, zdaje się, nie można.
Ja tego nie zaobserwowałem. Były jakieś plakaty takie.
Plakaty jakie były?
No z jednej, z drugiej partii, ale one były w oddaleniu od lokali wyborczych. Nie było takich plakatów, bo to też jest ważne, nie było plakatów na lokalach wyborczych, więc to jakieś takie reguły były też tego zachowane. Też nie widziałem tam ludzi namawiających do głosowania. Ale taką też ważną zmianą, o której trzeba powiedzieć, no to o ile w 2022 roku węgierskie organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie, tam mogło namawiać ludzi do wzięcia udziału w kampaniach profrekwencyjnych, tak teraz nie mogli tego robić. Te organizacje wszystkie były bardzo takie...
Zakaz
wprowadzono, ustawa o ochronie suwerenności i ta ustawa, że tak powiem, to uniemożliwiła. Zamknęła usta. I też odnosząc to do jednej bardzo ważnej rzeczy, do składu komisji. Trochę skaczę, ale to jest ważne. Tam są osoby w komisji, są z... Tak jakby z urzędu gminy. Jest parę osób z urzędu gminy, jest sekretarz, ale też są osoby z partii politycznych. I te osoby z partii politycznych, no one mają też taką funkcję pełnić trochę kontrolną dla przebiegu tego procesu.
Ale to podobnie jak u nas, gdzie są mężowie zaufania.
Tak, ale my mamy tych mężów zaufania, oni nie mają też obserwatorów społecznych. Także nie mają obserwatorów. Także ktoś może przyjść po prostu z jakiejś organizacji i powiedzieć, no to dzisiaj będziemy przyglądali się temu, jak to głosowanie przebiega. I to jest taka też spora różnica.
Rozumiem, że członkowie partii politycznych, partie mogą wyznaczyć do składu komisji.
Do składu komisji.
Nie do mężów zaufania, którzy obserwują, tylko do składu komisji.
I oni siedzą tam z innymi przyglądają się temu, jak to wszystko przebiega. I też myślę, że to jest taka duża tutaj różnica. Natomiast inne rzeczy. No to... Te wybory, bo jako obserwator, to ja byłem skupiony tam na dniu głosowania i na przyglądaniu się temu, czy jak to wygląda w tym dniu głosowania. Natomiast tam trochę wcześniej, jeżeli doszło do nierówności, no to doszło, no to, do, to, to były inne rzeczy, które doprowadzały do tego, że te wybory mogły być
nierówne. Ale właśnie, a pan powiedział, że były plakaty obu partii w tle.
Tak. Jakby
z relacji medialnych, no bo to obserwowałem, no to była mowa, że przestrzeń publiczna obławiaście jest dominowana przez przekaz partii rządzącej.
A tak, bo to może przez to, że ja byłem w tych wielu miejscach i jak widziałem jakiś plakat TISY, no to zwracałem na to uwagę i fotografia, natomiast ta przestrzeń taka wizualna i taka outdoorowa na zewnątrz, no to jednak były pieniądze, które władował w to Fidesz. I to Fidesz miał zasoby i środki na to, żeby te jak najwięcej tych plakatów pokazać. Także też Fidesz miał dostęp do mediów publicznych i też te partie opozycyjne tam się nie mogły za bardzo pokazywać. I to jest, myślę, że to jest też taka ważna rzecz. A partia, ta, która wygrała, no ona przeprowadziła taką niesamowitą mobilizację społeczną. Peter Madżar spotykał się nawet 6 razy w ciągu jednego dnia w różnych miejscach. Miał taką całą też, że tak powiem, no był na to przygotowany, tu by była ciężarówka, tu przemówienie, tu mównica i tak dalej, że to by było pod takim względem no, takim organizacyjnym przygotowane, no i był w stanie do wielu miejsc dotrzeć i on objechał całe te Węgry. Niektórzy mówią, że uścisnął 1 000 000 razy rękę różnym wyborcom, żeby ich przekonać jakoś do siebie. To były dwie różne też kampanie, z tym, że tutaj ta jedna miała więcej.
Treści kampanii, jakie były, powiedz, znaczy no, w tych plakatach, które widziałeś.
Dobrze, to treści kampanii, można powiedzieć, były niepokojące z naszego polskiego punktu widzenia, ale też niepokojące w tym sensie, że tak jak poprzednia kampania, tak i ta Fideszu była oparta na strachu. Strachu poprzednio, że tutaj Soros, a teraz, że Ukraina. I że niestety ci Węgrzy będą musieli dołączyć do walki o Ukrainę. I że no, każdy może być w związku z tym powołany do wojska. Nie jesteśmy bezpieczni. No i też była antyunijna, że tutaj ta Urszula będzie nam mówiła, co my mamy robić, a my tutaj chcemy być niezależni. Natomiast druga kampania była bardziej skierowana na to, żeby mówić o tym, że jak są złe szkoły, no to poprawimy te szkoły. Jak są jakieś tutaj takie opóźnienia różnego rodzaju, to my to poprawimy i spróbujemy coś z tym zrobić, ale przede wszystkim odblokujemy środki z Unii Europejskiej, wrócimy tutaj, będziemy się dogadywać, będziemy tutaj jakąś szeroką koalicję też starać się zawiązać. To była taka bardziej kampania o poprawie też warunków do życia, to chcę powiedzieć, że to by był jakiś ten czynnik gospodarczy, on tam miał naprawdę spore
znaczenie. No tak, Węgrów w ogóle tak naprawdę miałem wrażenie, że ich, przepraszam za potoczny język, że ich cholera wzięła, jak się dowiedzieli, że Węgry zaczynają być biedniejsze od Bułgarii.
Znaczy od Rumunii.
Od Bułgarii. Bułgarii.
Tak, oni mają ten komplet. Ja sobie myślałem, że miałem komplet.
Nie, Rumunia już ich wyprzedziła.
Ale Bułgaria.
Że zostali zdegradowani do roli takiego najbiedniejszego kraju Unii Europejskiej. Czy to w ogóle było w kampanii? No bo Peter Modier o tym mówił, ale na ile to się odbijało, że tak powiem, na ile ci normalni Węgrzy właśnie byli wściekli na to, że zostali tutaj postawieni w roli tego, może nie pariasa, ale dziada Europy.
No oni, to było bardzo ważne, myślę, że dla Węgrów i też w takich rozmowach pojawiały się różne rzeczy. No dobra, no straciliśmy tutaj jakąś posadę, straciliśmy pracę, to przeniesiono tam jakby w sensie wyniosła się jakaś instytucja do innego kraju, tu jakaś fabryka się przeniosła. I to były takie, i dla nich to myślę, że ten gospodarczy był takim jednym z to też z mocniejszych, że oni mieli nadzieję na poprawę też tej gospodarki. To tak mi też do głowy przychodzi. Mam jeszcze jakieś notatki stamtąd, ale zerknę sobie. Złe szpitale, szkoły, fatalne drogi, powszechna bieda. No to było trochę.
A to są twoje obserwacje, czy to jest?
Nie, to są takie też wnioski. To było coś, co Peter Madżar mówił, że to będziemy musieli poprawić i to musimy zrobić. I też.
Madżar czy Magier? Bo ja.
No to chyba powinno Modior.
Modior. To nie jest łatwe, żeby
ja 5 razy słuchałem, jak mówię, tak jak wymawia i nie mogę
powtórzyć. Spytałem moją tłumaczkę, to Fidesz czy Fidesz?
Nie, szy się czyta jak sy i odwrot.
Tak, tak. Ona to bardzo... Fidesz.
Fidesz.
Tisa.
Tak. Tisa.
Tak jak Tisa, bo tak. Pisze nie Tisza, a ty daje Tisa. Tak.
Jak Tokaj samoradni.
Tak. No tak, także to były takie, no ale też może trochę jeszcze o tej kampanii, bo jedno to było tak, że spora część środków z tej kampanii, na jednym z uniwersytetów w czasie z jednego ze spotkań, no padły takie słowa, że już 80% budżetu węgierskiego na ten rok zostało wydane. Te pieniądze zostały wpompowane w przeprowadzenie kampanii wyborczej. Czyli to są ogromne środki zaangażowane. I tutaj ta, po drugiej stronie ta objazdówka po całych Węgrzech, spotkania z wyborcami, uściski dłoni i też duża obecność w mediach społecznościowych. To, bardzo duże, ale też, żeby nie było, bo o tym nie chcę zapomnieć, wykorzystanie AI do prowadzenia kampanii i też wykorzystanie filmików tych robionych przez sztuczną inteligencję.
Z obu stron.
No ja widziałem akurat taki jeden propagandowy, bardzo nie polecam, który był naprawdę straszny o tym, że taki straszący, także, bo też tam chyba chcę powiedzieć, że te emocje tam, one nie były takie łagodne, to było na skrajnych emocjach, że tu na strachu, ale takim...
Znaczy kampania była.
Kampania, tak. Znaczy, że...
Ale Węgrzy byli spokojni. Bo my...
Węgrzy spokojni. Właśnie oni byli spokojni, choć ta cała kampania taka była...
Ale Tisa też na skrajnych emocjach?
Nie, no bardziej taki...
Pragmatyczny.
Pragmatyczny, ale też na takiej... Nie będziemy się cieszyć, musimy zrobić to, co mamy zrobić.
Rozumiem,
to
czyli myślę... przygotowywanie jakby do tego, do wyzwania, jakie nas czeka.
No to tutaj warto pamiętać o jednej rzeczy, że Tisa ideologicznie, programowo nie różni się tak bardzo od Fideszu. To jest również centroprawica i jakby wyraz ideowy, czy opowieść o Węgrzech jest dość podobna. No, Peter Modiar się nieustannie na przykład odwoływał do Kossutha, do Węgier, do powstania węgierskiego 1848 roku, do mitu tych wielkich Węgier również, na którym budował swoją potęgę przez kilkanaście lat Orban, więc mam wrażenie, że tutaj był jakby inny trochę inne napięcie ideowe. Że to było z jednej strony, to jest trochę pytanie, bo tak mi się wydawało, ale patrząc z zewnątrz, że z jednej strony mieliśmy próbę powtórki z 2022 roku, kiedy Orban wygrał wybory tak naprawdę opowieścią o pokoju. Że Węgry nie będą się angażowały w tą straszną wojnę. No bo to było tuż po napaści rosyjskiej na Ukrainę. I chyba próbował nadal na tym motywie jechać, a ten motyw już był zużyty, już nikt nie bardzo w to wierzył, a z kolei opowieść Tisy to była opowieść o tym, że Węgry zostały zdegradowane, że zbiedniały, że musimy znowu znaleźć się w Europie, znaleźć się w Europie dlatego, że Europa jest bogata, a nie dlatego, że chcemy, że chcemy implementacji różnych ideologicznych pomysłów lewicy, bo tutaj Modiar raczej tego nie chce.
No raczej miałem miałem takie wrażenie, że to węgierskie społeczeństwo jest jednak dość konserwatywne i takie nie jest takie, że tutaj będziemy wprowadzali nie wiadomo co. No, kobiety w komisjach, faceci na wiecach, to też, żeby nie było. Ale myślę sobie o tym, że wracając do tej kampanii jeszcze trochę i do tej mobilizacji, bo też miałem takie głosy dochodziły, że na miesiąc przed to jeszcze nie było wiadomo, w którą stronę te wybory pójdą i że dopiero no, im bliżej tego terminu, tym się zmieniały te proporcje i to poparcie. I też tutaj ta strona TISY, ona też, czy nie strona TISY, niezależni dziennikarze tutaj odegrali bardzo dużą rolę i też oni przygotowali kilka filmów takich opowiadających o kupowaniu głosów, na przykład cena głosu. One są też dostępne.
Dostępne w internecie są.
Są dostępne w Dynastia.
Cena głosu jest, to obejrzałem, to swoją drogą mnie zmroziło, bo to jest oczywiście o Romach, ale wiesz, obraz, w jakich warunkach tam się mieszkają, wiesz, tych wsi romskich mnie po prostu przygnębił. To jest tak, jakbym widział, jak brałem w Polsce, no, my mamy w Polsce 20 tysięcy mniejszości romskiej, no ale nawet wtedy oni mieszkali, ci polscy, mieli w tak złych warunkach jak ci na Węgrzech. No, nawet jak jest milion, to nie ma co porównywać.
No tak, ale, tak, to jest potężna mniejszość.
Mniejszość, tak, ale byłeś też tam.
Byłem.
Pozwólcie panowie, tak, że jedna uwaga. Otóż do naszego widza Multimega 2811 ja bym proponował, żeby powściągnąć język, bo używanie określenia Reichsführerin Ursula to trochę nie licuje, proszę pana lub pani, bo nie ma tutaj identyfikacji genderowej, że to trochę nie licuje z całym tonem dyskusji. To świetnie by pasowało na strony Gazety Polskiej Codziennie, ale może niekoniecznie do tego użyję określenia kolektywu, który prowadzi tę debatę.
Tak,
no, bardzo proszę o trochę bardziej cywilizowany ton.
No, proszę. Przerwaliśmy, słuchaj.
Przepraszam za wtrącenie.
To jest bardzo ważne, musimy to komentować, bo to.
Nie, czy ludzie się bali mówić, jakie odniosłeś wrażenie? Czy było coś takiego? Bo ja słuchałem wywiadu, jak Anna Applebaum mówiła o swojej wizycie na Węgrzech miesiąc przed wyborami. Tak. I ona mówiła, ludzie się bali mówić. Odniosłeś takie wrażenie, że ludzie się bali deklarować głośno, na co będą głosowali, że. Czy taka była zależność, że dużo miejsc pracy zależało od tego?
Ja mam takie wrażenie, że oni nie chcieli się tym afiszować. Każdy wiedział, mamy zadanie do wykonania, pójdziemy, zagłosujemy, na miejscu się okaże. Byli wstrzemięźliwi nawet, no bo też częścią tej misji obserwacyjnej są spotkania z przedstawicielami partii, czy tam pójście na jakiś wiec, jeden, drugi. To też spotkanie z przedstawicielami TISY właśnie było takie, że oni się nie cieszyli, nie pokazywali. Byli tacy cały czas wyczekujący na to, co będzie. I to myślę, że to też jest taka lekcja, którą wyciągnęli z 2022 roku. Lekcja pokory, tak?
Bo wtedy mieli złudzenia, że tak, mogą wygrać, czym no, Orban odniósł największe zwycięstwo w historii.
Tak, wiesz, nie było niepewnie. A po ogłoszeniu wyników już byłeś na ulicy, tak i co?
Po ogłoszeniu wyników to wracałem z tej miejscowości. Bardzo takiej fantastycznej.
Jak poszło u tych Romów, powiem, głosowanie?
To znaczy tak, tam się nałożyło parę rzeczy, ale ja nie widziałem właśnie, bo ogólnie, że Romowie mogli być posądzani o to na Węgrzech, że oni zagłosują, że ich głosy będą kupione, że oni zagłosują na Fidesz. I też w związku z tym no, część osób bardzo obawiała się, że te wybory będą jakoś tak właśnie w ten sposób sfałszowane, że ktoś, że tu oni zagłosują, pójdą. Okazuje się, że po tych wyborach na 5 Romów, którzy tam wchodzą do tego parlamentu. No, jeden jest z Fideszu, pozostali są z TIS-y. Tak. I to jest też taka chyba zmiana, która zaszła w tej społeczności. I też myślę, że wielu Węgrów w dniu tego głosowania, oni musieli przemyśleć też swój stosunek do tej mniejszości. W sensie takim Węgrów, tak, że mając dużo założeń, że oni pójdą tak albo inaczej zagłosować, to oni zagłosowali też tak jak...
Ze zmianą.
No ze zmianą, tak jak też to czuli, tak? To nie było w jakiś sposób tam zmanipulowane. No i też ta sama obserwacja tego lokalu, to by była bardzo ciekawa. Tam Romowie, którzy przychodzili i głosowali, no oni tak wchodzili do tego lokalu tak cali sobą. Tak? Nie było takie spokojne, tu kolejny, no ale tak jak mówiłem, oni są, jeżeli chodzi o te wybory, no to Węgrzy są bardziej chyba wyluzowani w tej kwestii, ale też jeżeli chodzi o tą społeczność romską, to ona też miała taki fajny stosunek do tego, no wchodzili razem weseli tacy, że idą zagłosować.
Ale ja właśnie nie wiem, czy bardziej wyluzowani, no może są bardziej południowi niż my, ale jednak no, ja miałem takie odczucie, że Węgrzy mieli świadomość, że te wybory są wyborami prawie o wszystko, tak. Że to jest zderzenie pewnych dwóch systemów i że kolejne zwycięstwo Viktora Orbana może oznaczać, że Węgry wyjdą z tej rodziny europejskiej, czego zdaje się większość Węgrów nie chciała.
Nie chciała. Ale ja odnoszę wrażenie, że nie tyle ty mówisz zmiany systemu, ale nie, że tak powiem, takich no, trendu, tak? Czy nie. Tak, bo zmieniono partię prawicową. Nie wiemy, jaka TISA będzie, bo przecież tam prawie wszyscy są nowi.
TISA to jest w ogóle zagadka, bo to są ludzie, wszyscy praktycznie spoza polityki. I to jest swoją drogą też kolejna lekcja dla różnych naszych nadętym nieprawdopodobnie ego polityków.
To jest lekcja dla naszych wyborców.
To jest lekcja dla naszych polityków, bo ja przypominam, że przedstawiciele tradycyjnych partii politycznych węgierskich, opozycyjnych, wycofali się w ogóle z wyborów, żeby w tych okręgach jednomandatowych, bo to nie jest głosowanie takie jak we Francji, że musi być 50%, tylko wygrywa ten, kto ma najwięcej głosów. I do ostatniego momentu politycy z innych partii opozycyjnych się wycofywali, żeby umożliwić zwycięstwo TIS-y. Gdyby tego nie było, to TISA by nie wygrała, więc
by się tak, głosy by się rozłożyły.
Nie wygrała by przynajmniej w takiej skali, bo by się głosy rozłożyły. Jak ja obserwuję, mówię, różnych panów czy panie z ego wielkości hipopotama, wtedy kiedy reprezentują raczej coś na kształt, no nie wiem, jaszczurki, to trochę zazdroszczę Węgrom tej pewnej właśnie kultury politycznej.
Tak, no jednak tak.
Zresztą mówię, z obu stron. Tak. Bo tutaj nasz zwolennik Orbana, szydząc, mówi o okresie błędów i wypaczeń, to zupełnie o co innego chodzi.
Tak.
Myślę, że to zupełnie o co innego chodzi, bo i to chodzi o coś, co jest paradoksalnie w tej chwili zagrożeniem o skali globalnej, czyli o balans pomiędzy, nazwijmy to, polityką normalną czy tradycyjną, a polityką oligarchiczną. Otóż problem Węgier jest taki, że one w pewnym momencie, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie jest ten Rubikon, ale poszły w kierunku oligarchizacji polityki. Zdaje się, że duża część zaplecza Viktora Orbana, zresztą zobaczymy to prawdopodobnie teraz, jak będzie następowała zmiana, że duża część zaplecza Viktora Orbana przestała myśleć o Węgrzech, wielkich Węgrzech, Trianon, nacjonalizmie, Bóg wie o czym, tylko myślała o własnym portfelu.
Tak.
I ten ich własny portfel był w kolizji z portfelami większości obywateli, bo tak naprawdę ten model oligarchiczny węgierski spowodował wyhamowanie rozwoju Węgier. No, pamiętam wyprawę na Węgry lata temu, od czasów komunizmu do właśnie spotkań z Wiktorem Orbanem gdzieś tam w końcówce lat 90. i myśmy z zazdrością patrzyli na to, jak na węgierski dobrobyt i na węgierską, ja bym powiedział, mieszczańskość. Coś, tak, czego w Polsce nie ma. Tak. Taki mieszczański sposób myślenia o oszczędzaniu, budowaniu krok po kroku różnych biznesów i tak dalej. To zostało nagle rozwalone przez pojawienie się warstwy oligarchów. Przecież oligarchizacja, która została w pewnej chwili szczęśliwie przyduszona, bo nie zduszona całkowicie w Republice Czeskiej, też była jednym z istotnych hamulców rozwojowych. A teraz, żeby było zabawniej, no najbardziej oligarchiczną politykę prowadzi nasz główny sojusznik, bo ja mam dojmujące wrażenie, że Stany Zjednoczone są rządzone przez oligarchię, właśnie Doliny Krzemowej.
Więc jak mówiłeś o tej, że tu ropa Amerykanie będą sprzedawali, to moim zdaniem to się nie przełoży w ogóle na portfele czy poziom życia, rozumiesz, amerykańskich obywateli.
Bo... Nie, no to jest w kategoriach państwa, to oczywiście będzie grało pewną rolę. Natomiast tutaj widać, że ten model oligarchiczny powoduje wyhamowanie rozwoju. No myśmy w Polsce naprawdę mieli nieprawdopodobne szczęście, a tu akurat zasługi są rozłożone równo pomiędzy Balcerowicza i Kaczyńskiego, tak, że nie dopuszczono do powstania polskiej oligarchii, bo takie próby były.
Tak. Ale w dalszym ciągu jednak nie doceniamy prywatnego biznesu w Polsce. Mamy ciągle taki odruch, że prywatne to złe. A dobra, ale...
Muszę wrócić do tego wątku niezależnego dziennikarstwa, bo też był taki film Dynastia i on pokazywał właśnie związki
Orbana.
I tam były takie, że on ma prywatne zoo i zebry.
Tak.
I te zebry później pojawiały się w różnych jakichś tam miejscach i też na wiecach ludzie przebrani w te zebry. To był taki rodzaj też...
Czyli ludzie się nie bali.
No ale to było takie na zasadzie, dobra. No,
nie, to było tak jak w PRL-u. To było tak jak w PRL-u się krytykowało kelnerów, no.
Rozumiem.
Nie wiem, czy pamięta.
Tak, pamiętam oczywiście.
Ale znowu zebry, no nic, przepraszam, po rewolucji drugiej rewolucji węgierskiej, po rewolucji Majdanu, no przecież też wszyscy oprowadzali się po tym Pałacu Janukowycza i oglądali ten galeon i te złote klamki i tak dalej. Ja z kolei widziałem na przykład w Armenii, widziałem lokalnego oligarchę, który sobie trzymał dwa lwy w klatce przed wejściem do domu. Zamiast biedne piesków,
biedne zwierzęta.
Natomiast mówiłeś o tych chipach, które Węgrzy wprowadzili. Ja się zastanawiam, właśnie zacząłem się zastanawiać, bo chip jest metalowy.
Nie, to jest chyba taki z krzemu, tranzystor po prostu.
No to całe szczęście, bo jak modzior piek tego psa w mikrofalówce, tak by był metalowy chip, to by wybuchł.
Tak, no ale... no, okazało się, że w ogóle ta jego była żona tej książki nie napisała i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle to, że Jarosław Kaczyński, tak powiem, poszedł tą drogą, to...
Ale żeby Jarosław Kaczyński tylko, ale całe mnóstwo komentatorów i blogerów proorbanowskich, czy może bardziej nawet antytuskowych, to się podchwycało ten motyw.
Głupota polega na tym, tego posunięcia Jarosława Kaczyńskiego, że no jeszcze nie wiemy, jakie te Węgry będą. W końcu przywódca Modzior jest kwintesencją tego dawnego Fideszu, prawda? I tak wszyscy mówią, że i w zasadzie także
przekreślanie... Ten dawny Fidesz był sympatyczny, ja tam miałem mnóstwo przyjaciół.
No tak, ale rozumiesz, że przekreślanie tych relacji od razu taką głupią wypowiedzią, to nie jest bardzo, że tak powiem, mądre, no bo... No bo w zasadzie lepiej już trzeba było tak, jak Wals powiedział. No, no tak, no powiedział pewno, ale będę współpracował i kocham Węgrów, to będę
Tak,
wszystkich.
tak. A Donald Trump wręcz stwierdził, że ten Madziar to jest świetny facet.
Świetny facet, tak. No. Więc tutaj jakoś się nie wykazali.
No ale też
Ale.
te wizyty tych różnych polityków, to chyba był też, to już teraz będzie mój autorski komentarz, no pocałunek śmierci w tej
Czy
kampanii
coś mówiono na ten
wyborczej.
temat? Spotykałeś ludzi, którzy mówili na temat tych wizyt?
Nie, ludzie ogólnie niewiele chcieli na ten temat mówić, ale komentarze były takie, że to jest w ogóle dziwne. No dlaczego tu jest taka, że tu mógł działać też taki nacjonalizm węgierski, że ktoś miesza się i za bardzo ingeruje w naszą politykę. To i taka też.
A czy słyszałeś jakieś od ludzi komentarze na temat Ukrainy i tej wojny, czy?
Miałem jednak wrażenie, że trochę, że byli bardzo zaskoczeni tym, że w Polsce taką grupę osób z Ukrainy przyjęliśmy tak dużą i że daliśmy z tym radę i że sobie i że się tutaj jakoś
Ale i
zorganizowaliśmy.
proporcjonalnie przyjęli podobnie dużo.
No tak, tylko że jakoś im to
Oni przejechali i pojechali z Węgier.
tak, że jakoś takie. Że tak, po pierwsze mówili, że Ukraina jest dla nich bardzo odległa, abstrakcyjna i że nie mają takich skojarzeń, jak my możemy mieć w Polsce, że choćby czytając Ogniem i Mieczem, czy jakieś, czy z historii Polski, tak, więc takie coś, co jest w naszym szkolnym kurikulum, to oni nie mają takich odniesień i ta cała Ukraina wydaje im się taka właśnie abstrakcyjna i że będziemy, i że pójść i ginąć za taki kraj, którego tak do końca nie znam, no to jest dla mnie dziwne, tak? To jakby to był ten
Czyli
sposób
te strachy
myślenia.
Orbana nie trafiały na, chcesz powiedzieć, na jakiś taki
Że to by było z.
realne, nie były realne.
Nie, że Ukraina jest taka nierealna, a że
Rozumiem.
strach mógł być. No strach, no to strach może być zawsze taki
Słuchajcie,
realny.
No strach jest w ogóle najbardziej mobilizującym czynnikiem wyborczym, ale rzeczywiście chyba z tym poparciem amerykańskim, bo tutaj jest kalendarz, się odwołuje, że u nas była też wizyta poparcia ze Stanów
Była,
Zjednoczonych.
tak.
Otóż tylko to było tuż po zwycięstwie Donalda Trumpa. Natomiast myślę, że amerykańska polityka ostatniego roku sprawiła, że to poparcie amerykańskie jest
Tak.
zdecydowanie mniej cenne nawet dla tej suwerenistycznej prawicy,
Tak.
która entuzjastycznie odnosiła się do Trumpa, do ruchu MAGA. No i się nagle okazało, że poza gestami sympatii ten ruch, czy Stany Zjednoczone nie gwarantują tego, co gwarantowały do tej pory, czyli tego parasola bezpieczeństwa. Tutaj taki najtwardszy dyskutant, czyli dostawca kapitału na rynek, powiedzcie, że Polska i Węgry wyślą wojska do Estonii, jak zaatakuje Rosja.
Tylko nie
To
wiemy.
ja bym, nie, to ja bym powiedział inaczej, dostawcy kapitału na rynek. Otóż odpowiedzmy sobie na to pytanie inaczej. Czy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wyślą wojska, jak zaatakują Polskę albo Węgry? Jeżeli chcemy myśleć o tym serio, to powinniśmy powiedzieć tak. A jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że i elity polityczne, i społeczeństwa właśnie zadają takie pytanie. Co się
Tak.
stanie, jeżeli nastąpi atak na Narwę, czy na Dyneburg, czy na Rzeszycę
Tak.
rosyjski, ograniczony? Czy powinniśmy wysłać nasze wojska, czy nie? No, to jest poza dyskusją. Powinniśmy, więcej musimy być na to przygotowani, jeżeli chcemy traktować serio artykuł 5, to pan Andrzej o tym przypomina,
Tak.
Traktatu Północnoatlantyckiego. I Węgrzy oczywiście mają świadomość tego, że napięcie wokół wojny na Ukrainie, wojny Rosji przeciw Ukrainie, trzymajmy się tego sformułowania przybliża ich do zagrożenia, że być może będą musieli wyruszyć do swoich skądinąd językowych pobratymców w Estonii, bo jak mówimy, to jak wiadomo, język węgierski jest spokrewniony w Europie tylko z estońskim i fińskim. Więc dostawca kapitału na rynek ma wątpliwości. Otóż oczywiście bardzo, bardzo wielu obserwatorów ma wątpliwości, tylko należy się bardzo mocno gryźć w język, bo mówię, jeżeli będziemy mieli te wątpliwości, to oznacza, że całe NATO, całe nasze wydatki na obronność, inwestowanie we współpracę jest w funtach łaków warte. No musimy przyjmować założenie, że tak, Węgry wyślą wojska. Być może będą mieli problemy, ale ja się obawiam, że większe problemy byłyby u nas niż na Węgrzech.
Tak.
Patrząc na naszą debatę publiczną, mimo wszystko, nie wiem, czy pan się zgodził, pan to obserwował na Węgrzech, ale ja się obawiam, że taka letnia ksenofobia, taka wsobność w naszej debacie publicznej jest mimo wszystko większa niż na Węgrzech, gdzie to było ogrywane propagandowo do bólu, ale do pewnych granic. Właśnie to jest ta różnica pomiędzy Orbanem, który wychodzi i gratuluje zwycięstwa i mówi, że wybory były dla niego gorzkie, a naszymi politykami, którzy wychodzą i mówią, że na pewno zostały sfałszowane i że oni wygrali.
No mówiliśmy tutaj o kulturze politycznej, tak, prawda?
Również kulturze pewnej, nie wiem jak to określić, pewnej koherentności czy wartości kulturowo-cywilizacyjnej.
Tak.
Ale właśnie jak pan sądzi?
No to jest trudne pytanie, bo tam było też dużo takich narracji przed wyborami. Co może być, w jaką stronę to może pójść, czy i w ogóle takie zastanawianie się, a jeżeli jakiś stan wyjątkowy, nie będzie żadnego stanu wyjątkowego, tak, w którą takie może strach na lachy, tak trochę przed dniem głosowania, no, no ale że gdzieś w tym wszystkim to oni No, rozchodzą się w swoje strony, jest ileś tam dni na to, żeby przejąć tak, te różne instytucje i tak dalej. Nie ma na razie żadnych zamieszek, nie ma stanu wojennego, nie ma żadnych ugrupowań, tak jak to było na Kapitolu. No to przebiega w taki sposób, krok za krokiem. Mogę powiedzieć, że mogą mieć Węgrzy też łatwiej, bo obserwowali też zmianę władzy w Polsce, czy jakby kontaktują się z polskimi elitami. No i też tam od razu to, co powiedział, powiedział Modziar, no to, że przejmiemy też media publiczne i na razie je zamykamy do czasu, kiedy one będą bardziej obiektywne, tak? Czy jakby do kiedy nastąpi ta zmiana też tych dziennikarzy, redakcji i tak dalej. No to musi być. No ale są chyba na to gotowi. No tam się nie obserwujemy. No już byśmy wiedzieli, gdyby były jakieś niepokoje, zamieszki.
No była ta euforia.
Była euforia,
młodych ludzi.
Ale to była euforia taka powyborcza. Tak, to jest bardzo normalne.
Co było ciekawe, to co na co zwróciłeś uwagę, Marku, to, że te partie, tak powiem, stare partie polityczne, działacze się wycofali z wyborów, żeby umożliwić, żeby nie było rozbicia głosów. No w Polsce to jest rzeczywiście, nie wyobrażam sobie tego, bo gdyby w Polsce tak było, no to do zmiany to na przykład pewnie młodzież by też, nie mając innych partii, by głosowała na jedno, tylko może ta jedna jest za. Nie mamy takiego Modziara, który objechał wszystkie miejscowości, dokonał ogromnej pracy, żeby to zrobić, tak? Żeby przekonać tych ludzi.
No tak, ale znowu to, ja to obserwowałem, bo tu ostatnio już nawet nikt nie ma pretensji, że nie mówię o Armenii. Ja to obserwowałem w Armenii, tak, gdzie dokładnie według tej metody sukces osiągnął Paszynian. Przecież Paszynian był zresztą nawet na karykaturach przedstawiany z plecaczkiem. On prawie przeszedł, cała Armenia mniejsza jest nawet od Węgier sporo, więc przeszedł prawie całą Armenię właśnie z plecaczkiem na plecach, spotykając się z ludźmi, zwołując wiece i tak dalej, i tak dalej. Zresztą doświadczenie amerykańskie jest podobne. No przecież kandydaci na prezydenta właściwie nie wysiadają z samolotu, jeżdżą z miejsca na miejsce, też mają w tym olbrzymim kraju, jak jest Ameryka, mają po kilka spotkań dziennie w różnych częściach kraju, ściskają miliony rąk, bo to jest ścieżka do osiągnięcia sukcesu wyborczego, jednak dużo lepsza niż tylko komunikowanie się przez media, więc to jest oczywiste.
Mam jeden chyba taki komentarz, bo tam do polityki doszło pokolenie 40-latków na Węgrzech. I to jest w ogóle taka duża wymiana, zmiana pokoleniowa.
Tak, no Modior jest prawie 20 lat, 16 lat młodszy od Orbana.
No i to jest, no, gdzie są takie zdjęcia Modior w spodenkach krótkich gdzieś nad Dunajem. I to myślę, że oni będą nadawali teraz ton, jeżeli się oczywiście tam nie pokłócą, bo to będzie nowa ekipa. Ci ludzie nie mają tego doświadczenia. Tak. O tym już mówiliśmy, nie mają tego parlamentarnego pracy nad tymi ustawami. A tam jest cały też system do zmiany, te też trzeba dokonać pewnych zmian w prawie, tak, żeby może...
Pewnych przeorać prawo. Przeorać,
ale już tak...
No tak, ale
że to jest potężna robota.
To jest pytanie, które ja sobie zadaję i na które nie mam dobrej odpowiedzi, bo system węgierski jest systemem bardziej sztywnym. Tam nie ma w zasadzie zwyczaju przechodzenia z partii do partii i tak dalej, bo ja z kolei to porównuję z doświadczeniem z Łotwy sprzed dobrych paru lat, kiedy ustępujący prezydent Valdis Zatlers powołał partię polityczną. W ciągu 2 miesięcy ta partia wygrała od powstania wygrała wybory. Po tym minęły następne 2 miesiące i cała ta partia została rozparcelowana przez inne partie, bo właśnie przyszli ludzie kompletnie niezweryfikowani w polityce.
Też no niby niektórzy byli doświadczonymi, ale też partia się
zasadniczo... Tutaj akurat były całe stada turystów politycznych, którzy przeszli przez wszystkie partie, no więc musieli założyć nową, bo się ich nie chciał. Tak. Więc to sobie dajmy... Tak, no to jest jakby zupełnie inna historia. Natomiast tam właśnie byli też ludzie nowi i zostali połknięci przez inne siły polityczne.
No i co, więc... myślisz... Ale tutaj my nie mamy innych sił politycznych, tylko mamy...
No tu mamy Fidesz, jak mówię, no mam wrażenie, że na Węgrzech nie ma tego zwyczaju...
Może się tylko zdarzyć tak, że wyborcy
przechodzenia z partii do partii.
Po pół roku zaczną mówić, prawda, Orban wróć, tak, i no i wtedy...
Znaczy, gdyby Tisza nie wygrała większością konstytucyjną, to był to właściwie bardzo scenariusz prawie pewien.
Tak.
I na to mam wrażenie liczył Viktor Orban, że zabetonował ileś bezpieczników w systemie politycznym, w systemie parlamentarnym i tak dalej. No i przyjdzie do władzy ta Tisza, stworzy rząd, po czym nie będzie mogła nic zrobić, a ja będę sobie siedział z boku, ich punktował, a za półtora roku ludzie wyjdą na ulicę i powiedzą: Orban, wróć. Tak, mam wrażenie, że taki był plan B Viktora Orbana. Natomiast wynik tych wyborów, czyli no pogrom Fideszu, zmienia sytuację. Zmienia sytuację i na lepsze, i na gorsze dla zwycięzców. Na lepsze bo mają realne narzędzia władzy, a na gorsze, bo nie będą się mogli tłumaczyć, że im właśnie prezydent wetuje albo coś jeszcze przeszkadza i nie uniemożliwia, czy koalicjant się nie zgadza, tylko
a ludzie są niecierpliwi.
No, chwila. Tak.
A wyborcy są niecierpliwi. Ja nie wiem jak Węgrzy, ale...
Macie carte blanche i róbcie porządek. Tak. Jeżeli Węgier nie poczuje, że ten gulasz jest bardziej zawiesisty, a wino mocniejsze, no to może się okazać, że za chwilę Tisa zostanie zmieciona.
Tak, czyli tak praktycznie rzecz biorąc, to nic nie możemy w tej chwili powiedzieć, co się wydarzy. Oprócz tego, co nam mówi Modziar, prawda?
Jeszcze
co zrobi?
Wzmocnię ten głos, bo tutaj sobie taką notatkę robiłem. 53% osób zagłosowało na TISA, to dało 138 mandatów na 199. I to jest ten system, który był zmieniony w 2010 roku, teraz obrócił się przeciwko Orbanowi.
Tak, ale z tego, co mówisz, to mamy 47% przyjąć, prawda, że to nie byli zwolennicy TISY, tak? Tylko prawdopodobnie...
Przeciwnicy Orbana.
Że to byli, 48 było za Orbanem, tak? Że ci,
Orban ma 38 miejsc, a 6
2,5 miliona, 2,5 miliona głosów na Orbana, 3,5 na TISę w przybliżeniu.
Tak, rozumiem. No, czyli ogromnie dużo ludzi.
Tak, oczywiście.
A tam jest taka fajna partia, która nazywa się partią psów, o miłośników psów o dwóch ogonach, czy coś takiego jest? Coś tak.
Ale ci nie weszli. Weszli tylko już skrajni nacjonaliści.
Skrajni tacy, nacjonaliści.
No tamci to są tacy braunowcy właściwie. No tak. Na nasze dorby.
Taka ciekawe. Co im
no mieli bardzo piękne plakaty z
partia o dwóch ogonach, tak?
Tak, ale też dla tych partii węgierskich ważne jest, że jak one uda im się zdobyć 1% tam głosów, to dostają dofinansowanie na...
A, nawet jak nie są w parlamencie.
Tak.
No u nas też jeden próg 3% jest. Ale ja tutaj tak...
Musimy wrócić właśnie do...
Nie, ja tu obserwuję część tej dyskusji państwa i o tym, znaczy tam, gdzie się pojawiało to, kto komu pomoże w wypadku wojny, czy że Węgrzy nie będą nam wspierali, czy my kogoś. No więc wszyscy pamiętamy ze szkoły opowieści o dziwnej wojnie, o tym, że Francuzi nie będą umierali za Gdańsk i o tym, jak mocno to się w naszej świadomości odcisnęło. Otóż sojusz natowski albo oznacza, że nie podlega to dyskusji. Zakładamy, że Węgrzy przychodzą nam, Estończykom, Rumunom z pomocą i odwrotnie. No mówię, bo odwróćmy to pytanie, nie czy będziemy, czy nam Węgrzy pomogą, tylko czy w momencie, gdyby Polska była zaatakowana, przyjadą tutaj amerykańscy, niemieccy czy brytyjscy żołnierze, żeby się włączyć do obrony Polski, żeby się włączyć do obrony dowolnego kraju NATO, czy no, jeżeli zostanie zaatakowana, nie wiem, Turcja, to również jesteśmy zobowiązani tych Turków bronić, tak?
Tak.
I jeżeli będziemy inaczej myśleli, to naprawdę to wszystko nie ma sensu. No. Tak.
Ale jest jedna rzecz, która nas nauczyła wojna na Ukrainie. Jak sam się nie walczysz, tak?
Znaczy, tego wymaga również NATO. Tak, przypominam, artykuł 2 Traktatu Waszyngtońskiego nakłada na państwa członkowskie obowiązek adekwatnego zapewnienia własnej obrony również. To jest jasne.
Więc jeżeli będzie tak, że Rosjanie nam, nie wiem, zabiorą kawałek, nie wiem, Suwałk, czy Suwalszczyzny kawałek i my powiemy, nie padnie strzał i w ogóle, no to nie będzie powodu. Jeżeli się, tak jest moje zdanie, że no, gdyby Ukraińcy nie upadli po tygodniu, to nikt by im nie pomagał.
No ale przecież jak Rosjanie zajęli Krym i Donbas w 2014 roku, pamiętajmy, ta wojna trwa 12 lat. No strzały padły w Donbasie, ich było trochę.
No tak, ale ja mówię o Krymie.
Tak, ale ale świat zareagował w ten sposób, że no, no to coś się stało, no ale nie ma specjalnie powodu zmieniać polityki.
Tak, i tutaj w tym kontekście zapomnieliśmy o tym, jaką robotę wtedy wykonał Donald Tusk, który jeździł od kraju do kraju i budował tą koalicję, żeby sankcje chociaż prowadzić.
Ja mam taki komentarz też do tego pytania, czy nas będą bronić, kto za nami będzie stał. To jest takie pytanie siejące wątpliwość. Jak my zaczniemy sobie myśleć, że te sojusze nie zadziałają, albo że w ogóle zaczniemy, czy tam, tak niby tak niewinnie zadam to pytanie, czy nas obronią, czy my będziemy bronić i tak dalej, to już jest rodzaj siania takiej niepewności. No, oczywiście, zadziałają.
Zresztą ja myślę, oczywiście powinniśmy brać pod uwagę scenariusz negatywny, natomiast nie mówić o tym publicznie, bo ja mam takie wrażenie, że ta opowieść, że przecież nie będziemy narażać się i walczyć o jakąś narwę, bo przecież to jest w polskiej narracji. Jest, tak. Jakby, ja przypuszczam, że jakbyśmy zrobili porządne badanie, to pewnie z połowa Polaków by powiedziała, że nie warto umierać za narwę, tak. Jak nie więcej.
Tak?
I mówię, a oczywiście ta sama połowa się niesłychanie obraża, jak oburza, że Francuzi nie chcieli ginąć za Gdańsk kiedyś, tak? Tylko ja mam wrażenie, że to jest jeden z elementów rosyjskiej wojny kognitywnej, którą oni prowadzą z całą Europą, ale z nami szczególnie intensywnie. Takie wpuszczanie w sieci społecznościowe tego przekonania, że to nie jest nic warte, że ta Unia Europejska się rozpada. To jest element budowania właśnie takiej narracji, która na przykład na Węgrzech długi czas działała. I zdaje się, że Węgrzy w momencie, jak poczuli we własnych portfelach i garnkach, że ta narracja suwerenistyczna no, niekoniecznie się super opłaca, no to nagle zadali sobie pytanie, że może jednak lepiej zainwestować w tą wspólną Europę, bo obok rozmowy o tym, że jesteśmy biedni, że Orbán doprowadził do degradacji Węgier, to główny argument był taki, że wyprowadza nas z tej Europy, w której Węgrzy są, jak wiadomo, od 1000 lat z okładem.
Jak o tym mówisz, o tym dezinformacji rosyjskiej, to chciałbym polecić wszystkim Państwu, żeby sobie wyszukać na YouTubie przemówienie czy odpowiedź rosyjskiego ambasadora na wystąpienie Kai Kallas. Chyba to była Rada Bezpieczeństwa ONZ-u. I to jest 14 minut propagandy rosyjskiej.
Tak.
I połowa tego przemówienia to są argumenty, które on, ten ambasador chyba wziął od Brauna, część polskiego PiSu. Ja mówię o atakowaniu Unii Europejskiej, Europy, Zachodu. Także połowa tych argumentów, on przytacza, jest wziętych z PiSu naszego.
Proszę wysłuchać. Tutaj są dwie ważne rzeczy z tej bieżącej dyskusji. Zresztą na samym początku też się
musimy
pojawiały.
Wrócić na chwilkę, bo...
Tak, bo już mamy prawie ósmą. Pan Andrzej słusznie stwierdza, że pytanie brzmi nie czy my pójdziemy, tylko czy wyśle tam swojego syna męża. Tak.
Trzeba mieć tego świadomość.
A pan Piotr Jasr z kolei, czy polska armia ma przygotowane plany operacyjne na wypadek rosyjskiego ataku na Narwę?
Mam nadzieję, że ktoś jednak siedzi
nie,
na tym
myśli. Ja przypomnę tylko, że Polska nie ma nawet strategicznej doktryny obronnej, ponieważ ona nie została podpisana przez pana prezydenta. Ani przez prezydenta Dudę, który w ostatniej chwili dostał te dokumenty strategiczne. Kraj powinien mieć, jakby plany buduje się na podstawie tej generalnej doktryny. Otóż najpierw jeden prezydent to sabotował, mimo że zostało to napisane pod jego dyktando, żeby to było zrobione. Drugi sabotuje tym bardziej. To nie pytajmy, czy mamy plany wojenne na wypadek Narwy. Te plany wojenne przygotowuje centrala NATO na szczęście, a nie nasz sztab generalny. Przypominam, że w momencie wybuchu wojny dowództwo obejmuje Brunsum, sztab natowski. Nasza armia jest częścią NATO i nasi dowódcy mają ograniczoną samodzielność. To powieści pana Błaszczaka o tym, że ruszy swoimi czołgami na bramę smoleńską, to było bredzenie kogoś, kto nie ma pojęcia w ogóle, jak wygląda cały system. No, ale mniejsza o to. Myślę, że myśmy powinni przede wszystkim wyleczyć się właśnie z takiego psychologicznego defetyzmu. Co do planów, no, miejmy Wowas pisze, że strategie są niemodne. Proszę wybaczyć, ale obawiam się, że pan trochę nie ma świadomości, jak działają struktury państwa. To tak, nie jest kwestia, że strategie są niemodne. Amerykanie napisali strategię bezpieczeństwa i robią dokładnie to, co jest tam napisane.
Dokładnie to jest napisane. Więc... Ale jeszcze tu, jeśli pozwolisz, to dodam, że te strategie, której nie mamy, to jest jeszcze sygnalizowanie potencjalnemu przeciwnikowi, tak, jak my jesteśmy przygotowani do tego, co on chce zrobić. Tak. A my tego nie sygnalizujemy. Prawda?
Więc to jest, mówię, najbardziej optymistyczne z tego, co ja obserwowałem, to jest to, że na poziomie sztabowym w NATO rzeczywiście cały czas trwa bardzo intensywna praca nad budową właśnie planów, koordynacją między armiami i tak dalej.
Jestem przekonany, że jest kabłyka, która pracuje też nad
Natomiast im bliżej przechodzimy świata realnej polityki, to tutaj jest polityka na Kapitolu, w Białym Domu, czy w polskim rządzie, czy w jakimkolwiek innym rządzie, to tym gorzej to wygląda. Przykro mówić.
Co mam ci powiedzieć?
Nas nastąpiła degeneracja świata politycznego, co jest szalenie przykre. Natomiast rzeczywiście, jeśli idzie o technologię wojskową, to te sztaby natowskie działają.
Tak. Słuchaj, może...
Pan ambasador trochę się zakiwał zaraz, bo tu na samym końcu coś padło.
Dobra, zakiwał.
Jak się ma strategia wojenna Polski do planów NATO? Ma się.
Musi się mieć, proszę pana.
Znaczy, strategiczno-polityczna doktryna obronna to jest dokument, który na przykład wskazuje, jaki sprzęt powinniśmy kupić, jak powinniśmy budować jednostki wojskowe, jakie są plany mobilizacyjne i tak dalej. Tego nam NATO nie dyktuje. NATO oczekuje od nas, że będziemy mieli określone siły i środki, które zostaną oddane do dyspozycji wspólnego dowództwa w momencie wojny. To są, to nie jest zakiwanie się, to są trochę właśnie te dwa różne koszyki. No musi być, tak. Musi być strategia polityczno-obronna państwa, to jest konstytucyjny obowiązek i zawsze była. Tak. Natomiast ostatnia się skończyła bodaj w 2025 i się nie pojawiła nowa.
Tak.
To jest nie wiem, powiedzenie o tym, na ile inwestować w obronę kosmiczną i tak dalej, i tak dalej. No, to ustawia po prostu, pamiętajmy, że obrona czy bezpieczeństwo to nie jest tylko, to nie są sztaby wojskowe. Przecież to dużo ważniejsze jest coś takiego jak odporność państwa w ogóle. Przecież powinniśmy sprzęt i broń sami produkować. Część to jest prawda. Sojusze to jest prawda. Tylko pamiętajmy, że państwo się rozsypie i wojsko się rozsypie, jeżeli obywatele nie będą mieli wody, prądu i miejsca, w którym się mogą schować, jak Ruski bombarduje.
Szpitali i tak dalej. Tu jeszcze chciałbym przypomnieć, że powinniśmy produkować broń i trenować swoje wojsko, natomiast NATO oczekuje od nas tego, że ci żołnierze będą rozumieli wspólne komendy i język, i broń będzie kompatybilna, że będzie można ją zatankować w każdym miejscu i tak dalej.
Nie, to znaczy może nie być, tylko ona się do niczego nie będzie nadawała.
No, może, jak nie będzie kompatybilna.
Tak. Ja się nie mogę powstrzymać i skomentuję jeden komentarz. za każdym razem mamy mieć nadzieję, co to za podejście. No ja muszę powiedzieć, że Kościół katolicki ma takie podejście od 2000 lat i nadzieja świetnie się sprawdza.
No, jako... Ja powiedziałbym, że tylko Kościół katolicki, w ogóle fundament naszej cywilizacji, czyli chrześcijaństwo jako takie jest zbudowane na nadziei.
Tak. A dzisiaj sobie jak...
Wiara, nadzieja, miłość to jest fundament cywilizacji Zachodu, która szczęśliwie nie najgorzej działa.
A dzisiaj sobie zdałem sprawę z tego, że ja bardzo mało wiem, w ogóle między tym, jak mówisz o tym fundamencie, pomiędzy tym rokiem 476 chyba, kiedy upadło, była ta data upadku Cesarstwa Rzymskiego, a Karolem Wielkim, co się w tej Europie działo, a okazuje się, tak z pobieżnych to przeglądałem, okazuje się, że Kościół katolicki pozwolił w ogóle tej strukturze Europy przetrwać, bo tak. Ta administracja rzymska w ogóle upadła, no i nagle kto przejął rolę administratora?
Kościół odgrywał niezwykle istotną rolę, tylko zresztą Kościół był wtedy jeden, nie był katolicki. Istotną rolę odgrywał akurat Kościół grecki, bo przecież pamiętajmy, że ci wodzowie germańscy, łącznie z Odoakrem, który obalił cesarstwo w Rzymie, natychmiast odesłali korony do Bizancjum, uznając, że bo to jest rzecz, którą myśmy powinni mieć w głowie, że jedność Europy od początku była postrzegana jako coś oczywistego.
Jako coś oczywistego, tak.
Odoaker, będąc oczywiście władcą Italii, jednocześnie teoretycznie uznaje władzę cesarza bizantyńskiego bo cesarstwo jest cesarstwem, tak.
Oni weszli w te buty.
Tak, jesteśmy wspólnotą i to postrzeganie wspólnoty, dlatego Karolowi Wielkiemu tak łatwo było się koronować na cesarza, bo było oczekiwanie na to, że nastąpi restauracja tej jedności.
To jest na inne. Słuchaj, wróćmy, bo mamy już, czas nam się kończy, ale no chciałbym, żebyśmy jednak powiedzieli coś o sytuacji bieżącej, no bo ona się co prawda bardzo zmienia. Wiemy? No dzisiaj doszła wiadomość, że można...
Jest otwarte cieśnina Ormus albo nie jest, tego do końca nie wiemy. Myślę, że to sobie odłóżmy na wtorek, bo to już dzisiaj mamy wyjątkowo krótki dystans do następnego naszego spotkania.
No tak,
i we wtorek spróbujmy to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, omówić, bo kwestia Węgier jest kwestią szalenie istotną, dlatego że Viktor Orban był twarzą czegoś, co on sam nazywa zresztą demokracją nieliberalną. Czyli takiego modelu półautorytaryzmu i jednocześnie był tym, który bardzo wyraźnie mówił, że Europa powinna wejść w dość bliską kooperację z Rosją, mimo rosyjskiej agresywnej polityki. I porażka Viktora Orbana oznacza, że ten obóz Rusja Felsztejer z jednej strony, z drugiej strony zwolenników tego modelu nieliberalnego, poniósł istotną porażkę. To był jedyny kraj rządzony w sposób tak wyraźny przez właśnie tego typu ruch polityczny, bo we Włoszech jednak w tej koalicji rządzącej są różnice. Odpowiednikiem Viktora Orbana byłby raczej Matteo Salvini niż Giorgia Meloni.
Ale czy to oznacza, że te ruchy populistyczne w Europie...
To nic nie oznacza, z wyjątkiem tego, że ta twarz tego europejskiego, nawet nie populizmu w tym wypadku, tylko tej rewolucji antyliberalnej, przechodzi do opozycji. To jest niesłychanie ważne, bo jednak posiadanie narzędzi rządzenia jest, pozwala na dużo więcej, na organizowanie różnych spotkań, na działanie w imieniu państwa i tak dalej, i tak dalej. Więc Tutaj nastąpił regres. Mamy co prawda takie głosy jak szefa parlamentu słoweńskiego, że należy rozważyć w ogóle uczestnictwo w NATO, no ale on jest szefem małej partyjki nacjonalistycznej, która z układanki wyszło, że on dostaje stanowisko marszałka parlamentu. Jednak wygrało środowisko właśnie centroliberalne. W Czechach mamy też podział, mamy prezydenta i senat bardziej proeuropejski. Andrej Babiš właściwie to jest chyba, no właśnie to jest też taki model oligarchiczny, ale
pragmatyczny dosyć.
Ale tak, ale on z kolei jest też klinczowany z dwóch stron, zarówno przez takich no, dziwnych nacjonalistów Okamury, a z drugiej strony przez środowiska, które no, mają świadomość tego, jak bardzo Czechy są zakotwiczone w Europie, więc tutaj Węgry były jedynym krajem na czysto rządzonym przez takie środowisko i to jest sygnał, że ten model się nie sprawdza po prostu.
Tak, ale ten model...
Nawet nie chodzi o to, że Orban nie będzie ich przyjmował na salonach, tylko to da do myślenia wielu wyborcom, że ten model oligarchiczno-nacjonalistyczny sprowadził Węgry do roli najbiedniejszego kraju Europy i że ci Węgrzy, mimo prania mózgu przez właściwie medialny monopol, powiedzieli dość. To jest ważna wiadomość dla Europy. Ja myślę, że jeżeli mówimy o polskich antecedencjach, to powinna jedna rzecz być w Polsce powiedziana, że to nie, że my nie mamy dyskutować o tym, czy koalicja demokratyczna 15 października, czegokolwiek może być 13 grudnia, wszystko jedno. Ta koalicja nie ma dyskutować o tym, czy będzie miała jeden głos przewagi, tylko powinniśmy jasno powiedzieć, że albo walczymy o większość, która pozwala przełamać weto prezydenckie i w tym kierunku mobilizujemy zwolenników,
tak, zmieniamy...
albo dajmy sobie spokój, po prostu nie zawracajmy ludziom głowy.
Tak. I w tym kierunku, ucząc się na tym przykładzie węgierskim, jak to się robi, no zacząć tak działać, tak? Bo w dalszym ciągu ja nie czuję się doinformowany na przykład przez premiera naszego rządu, o co mu chodzi, tak? Nie do końca w każdym razie. No dobrze.
Tak jak jest tą strategią, planami operacyjnymi. No, o planach operacyjnych się nie mówi, ale jak mówię, no, wiem, że nie ma tych podstawowych dokumentów, na których wojsko, znaczy krótko mówiąc, wojsko, nie, bo tu jest, wojsko może sobie pisać plany operacyjne, ale to jest tak naprawdę działanie nielegalne.
No nielegalne,
bo wojsko powinno pisać te plany operacyjne w oparciu o dokument podstawowy, czyli strategię polityczno-obronną, która powstała przed atakiem Rosji na Ukrainę, tak, czyli w kompletnie innej rzeczywistości.
Tak, czyli strategia, ta narodowa strategia powinna jest tak troszkę jak konstytucja,
tak,
a to, co wojsko pisze dalej, to już
to są ustawy,
rozporządzenia
tak.
I tak
no,
dalej.
Tak, tak. Na razie działamy w pewnej pustce i to jest
to może
smutne.
Jedno pytanie, Marku, może jedno pytanie z początku. Co?
Dobrze, to robimy losowanie.
To jest dobre. Prosimy o opinię na temat wyborów Madziara na macki rosyjskie, chińskie i amerykańskie w Europie, a ponadto czy to cios dla ruchów populistycznych?
No to właściwie o tym powiedzieliśmy już, przez chwilę mówiliśmy. Nie no, znaczy tak, nie wiemy jaki jest wpływ na macki rosyjskie, chińskie i amerykańskie, bo pamiętajmy, że i Rosja i Chiny odgrywają niezwykle istotną rolę w gospodarce węgierskiej, że Węgry, podobnie jak Polska, muszą polegać na amerykańskim parasolu bezpieczeństwa, bo jednak są tak samo jak my krajem frontowym, nawet jak udają, że nie są. Więc tutaj nie, Nie mamy na to dobrej odpowiedzi. Mam nadzieję, że pani Anita Orban, bo chyba ona będzie ministrem spraw zagranicznych, nie będzie dzwoniła do Ławrowa z bieżącą informacją o tym, o czym się rozmawia na spotkaniach europejskich. Natomiast zobaczymy, to nie wiemy. No, istotą sukcesu Mediara jest to, że przerwał utrwalanie modelu władzy oligarchicznej.
Tak.
Natomiast
jak sobie da radę
i
dalej?
Że wyraźnie zadeklarował, że Węgry będą lojalnym partnerem w Unii Europejskiej. Czyli krótko mówiąc, nie będą dzwonić donosami, nie będą blokować działań unijnych.
Zastosują opcję opt-out, czyli wycofamy się, nie głosujemy, nas to nie interesuje.
Nie, no ale zapewne oczywiście będą chcieli coś ugrać. Tak, czy ulga nie zostanie zmącona w najbliższą niedzielę wyborami w Bułgarii? No, wiele wskazuje na to, że Roman Radev wygra te wybory. Jego partia, nowa zupełnie. Natomiast znowu, no, czego od nich oczekiwać? Nie wiadomo, w Bułgarii, w polityce bułgarskiej panuje tak straszliwy bałagan, że no, trudno czegoś oczekiwać, poza tym, że Bułgaria jest również bardzo głęboko uzależniona od Unii Europejskiej i NATO.
Ale teraz lepiej się jej powodzi. Ostatnio bardzo się wzbogacili i dobrze im idzie.
Tak, tak, to oznacza, że Bułgarzy prawdopodobnie na żadne antyeuropejskie ekscesy nie będą się godzili. I tyle. A z kolei pamiętajmy, że Bułgarzy mają kompletnie odmienny od nas i od Węgrów również stosunek do Rosji, bo dla Bułgarów Rosja to są wyzwoliciele.
Tak.
Zresztą, no, ja, żeby skończyć Armenią, to jak inaczej jest postrzegany Iwan Paskiewicz w Polsce, na Węgrzech i w tej Armenii? W Armenii jest to bohater wyzwoliciel, tak? Który wygnał Persów, uratował chrześcijan, wyzwolił Erewań. Dla nas jest to zbrodniarz, który utopił we krwi powstanie listopadowe. Dla Węgrów jest to zbrodniarz, który utopił we krwi węgierskie powstanie.
Więc drogą, przeczytałem ze smutkiem, że był taki cmentarz w Warszawie, świętokrzyski, w okolicach kościoła świętej, w tym trójkącie Nowogrodzka. I tam byli chowani powstańcy, czy żołnierze powstania listopadowego. No i teraz tam jakaś jest inwestycja, ich kości jest przeniesiono w jakiś taki grób gdzieś na uboczu, w Ożarowie czy gdzieś. I strasznie mnie to zasmuciło, że jak gdyby nie zrobiono z tego, bo to się przecież to wojsko listopadowe, w powstaniu listopadowym się dzielnie i dobrze biło, no, były, prawda? Tak. I strasznie mnie to zasmuciło, że te ich kostki zostały pochowane tak na uboczu. Właściwie należałoby to jakoś naprawić chyba tym ludziom.
No tak, tylko w ogóle, no jakby opowieść o powstaniach została kompletnie przytłumiona przez opowieść o powstaniu warszawskim, tak naprawdę.
Tak.
Dla młodego człowieka w tej chwili powstanie to jest powstanie warszawskie, a nie powstanie XIX-wieczne.
No tak.
Pomijając ich sens i akurat listopadowe było najsensowniejsze, tylko, ale tu już naprawdę kończąc, ja powiem tak, rozmawialiśmy o Kurdach w pewnym momencie. I o tym, jak kolejne razy Kurdowie są podrywani do powstań, do walki przez różne ościenne mocarstwa i zostawiani sami sobie, ale tak naprawdę te ich powstania, no tak jak próba tego, to, co wymyślili Amerykanie, że Kurdowie zdestabilizują, czy Amerykanie, czy Izraelczycy, że Kurdowie zdestabilizują Iran, to bardzo podobna historia była z naszymi powstaniami. Nasze powstania, szczególnie powstanie styczniowe, to było czyste już zupełnie, były tak naprawdę sprowokowane przez ościenne mocarstwa w ich interesie, po to, żeby wyzwolić, nie wiem, Belgię, tak, żeby wzmocnić sojusz rosyjsko-pruski, a nie po to, żeby cokolwiek wyzwalać cokolwiek w Polsce. Więc też miejmy świadomość, a z drugiej strony no ten powstanie listopadowe było ładne.
Ładne.
Powstanie styczniowe, no to była ta ponura opowieść Żeromskiego.
Oprócz tego incydentu z Paskiewicz rzezią Pragi, prawda? I,
no tak, no, ale nie, ale w ogóle
było... Było bo to nawet
nie,
całej,
było, ale
całej
było,
Europie to poszło.
Tak, ale było... Nie, rzeź Pragi to jest kościuszkowski. Natomiast bardzo. Powstanie listopadowe są piękne mundury, to są tak, wojska znakomicie dowodzone.
Emigracja zresztą, przyjmowana wszędzie w Europie. Tak, potem.
Książę Czartoryski, tak, który... występuje jako bohater narodowy, a mało kto pamięta, że w końcu był ministrem spraw zagranicznych Aleksandra I i jednym z twórców rosyjskiego imperializmu tak naprawdę.
No tak, ale też...
A potem, o czym się również nie pamięta, do tej pory nie przetłumaczono na polski, zresztą świetnej książki na ten temat, Adam Czartoryski był jednym z pierwszych europejskich federalistów, który napisał projekt Federacji Europejskiej.
Tak. Tak, książę Adam Czartoryski leży w Sieniawie i ja tam kiedyś poprosiłem, żeby wejść i, to, i warunki, w jakich tam był ten grób, był strasznie zaniedbane i była rocznica Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej i nie Ławrow, tylko poprzedni, jak się nazywał minister, Prymaków?
Nie, to mógłby to Prymaków tak, był, tak.
Chyba Prymaków.
Albo Kozyrjew jeszcze.
Nie, to Prymaków chyba przyjechał. Rosja tak. Odwiedził ten grup i złożył ten kwiat.
No tak, bo Prymaków
był pierwszy minister spraw zagranicznych.
Prymaków był intelektualistą i jakby wiedział, jak wielkie zasługi miał miał książę Adam.
A ciekawostka jeszcze. No, że książę Adam został skazany w Rosji na śmierć, tak, na karę śmierci, ale przez ścięcie. Tak. Znaczy nie wykonali, bo był na emigracji.
Tak.
Ale bo zwykle wieszali, ale ponieważ był szlachetnego pochodzenia, więc na ścięcie był skazany.
Tak.
Więc na tyle wiemy.
No, ale...
Znaczy napisał świetną książkę o nowoczesnej dyplomacji, którą
tak.
To też możemy polecić. Dobra, tak. Ale to już się zagadaliśmy ten, bo...
Zakończmy jakoś Węgrami może.
Tak, nie, no, proszę Państwa, no, Węgry trzeba obserwować. Na razie tam będzie dokonywana...
Nie, no niewątpliwie jest to sygnał. Jest to zarówno, jeżeli można jedno zdanie podsumowania, Węgry jest to zarówno sygnał, jak powinna wyglądać metoda działania sił demokratycznych w sytuacji zagrożenia systemowego, jak również są przykładem tego, że nawet bardzo okopana władza oligarchiczna w pewnym momencie jest odrzucana przez społeczeństwo w sposób twardy i brutalny.
Pod warunkiem zachowania demokratycznych wyborów. Tak? Nawet furtki.
Znaczy samego procedury głosowania, ale tak. Jeżeli tej procedury głosowania nie ma, no to mamy Majdan w tak. Wydaniu ukraińskim.
Tak. No to proszę
I
Państwa.
Za 3 dni wracamy na Bliski Wschód i na Ukrainę.
Tak. We wtorek 18 wracamy do normalnego trybu. Dziękuję bardzo.
Tak, bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Widzimy się we wtorek. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu i przepraszamy za tę jednorazową zmianę. I pozdrawiamy serdecznie i bardzo dziękujemy
za obecność. Dziękujemy. To przejdź na koniec.